Godzina 9:36, to jest poranek w net i po tych sprawach chińskich wracamy do spraw polskich, ale czy do spraw polskich? Tak, panie profesorze, tutaj trzeba mikrofon sobie przybliżyć, a w naszym studiu jest kolejny gość, pan profesor Andrzej Zybertowicz, socjolog i doradca prezydenta Rzeczpospolitej. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry wszystkim słuchaczom.
Bardzo dziękujemy za przyjście do audycji porannej Radia Wnet. Panie profesorze, właściwie to ja bym chciał najbardziej rozmawiać o różnych rzeczach, które są w pana w książkach, ale obowiązek dziennikarski każe mi zapytać o sprawy aktualne, mianowicie grupa uczestników Okrągłego Stołu poczuła się obrażona przez pana profesora i chce się sądzić o ten cytat z Andrzeja Gwiazdy o tych agentach.
No i co ja mam robić psychoanalizę?
Nie wiem,
grupową. No. Ja w sensie procesowym sytuacja jest dziwna, jeśli nie dziwaczna, ponieważ na stronie jednej ze stacji telewizyjnych jakiś czas temu zostało opublikowane wezwanie przedsądowe, które do mnie jeszcze nie napłynęło. Nikt się ze mną w tej sprawie nie kontaktował, więc na razie jest kampania medialnych ataków. I trochę wbrew mnie, ale po namyśle nie spierałem się gorliwie z żoną. Moja żona opublikowała na kanwie kuriozalnego, groteskowego w pewnym sensie charakteru tego zaplanowanego do wysłania wezwania przedsądowego list otwarty do Rzecznika Praw Obywatelskich. Dlaczego to jest kuriozalne i dziwaczne? Jest to list grupy 37 osób, o których, o części, których nigdy nie słyszałem. I nigdy nazwisk tych osób w całym swoim życiu, skoro o nich nie słyszałem, nie wymieniałem. W dyskusji oksfordzkiej, która odbyła się w Pałacu Prezydenckim, gdzie młodzież miała na prezentowanie swoich punktów widzenia po 3 minuty, każda grupa, każdy głos. Było potem 2 jurorów i każdy z nas miał po 2,5 minuty, żeby skomentować. I komentując tą dyskusję, przywołałem cytat z Andrzeja Gwiazdy, że przy okrągłym stole władza podzieliła się władzą ze swoimi własnymi agentami, żeby zwrócić uwagę młodym ludziom, że poza tym, co się działo na scenie, że ten proces polityczny, ważny proces przemian, którego ogniwem był Okrągły Stół, miał także warstwę zakulisową. A ponieważ komunizm był państwem policyjnym, to ona związała się z agenturą tajnej policji. I powiedziałem, że jest głęboka prawda w tych słowach Andrzeja Gwiazdy. Głęboka prawda, czyli niejasna, zawiła, wielowymiarowa. Później te słowa były w zdeformowanej, uproszczonej, by nie powiedzieć siermiężnej postaci, propagowane w różnych mediach i efektem czegoś, co ma pewne znamiona psychozy, poczucia dziwnego zagrożenia, to jest, że grupa 37, grupa osób niewymienionych przeze mnie z nazwiska, niewskazywanych, w ogóle nie miałem ich na myśli, poczuła się tak zmobilizowana do działania, że zamiast podjąć debatę, dyskusję z moimi słowami, zwrócili się do parę adwokatów zaangażowanych politycznie w kampanię, tak zwaną kampanię Wolne Sądy. No i rozpoczęto medialną zadymę. O tym mógłbym długo mówić, ale zachęcam wszystkich, żeby na portalu w polityce.pl przeczytali pełną treść mojego listu otwartego, nie mojego, tylko mojej żony, listu otwartego do Rzecznika Praw Obywatelskich. Żona czeka na reakcję rzecznika, ale zrobił on już jedną rzecz, zanim jeszcze odniósł się do tego listu, która powoduje, że pod znakiem zapytania bezstronność rzecznika trzeba postawić. Mianowicie moja żona Katarzyna Zybertowicz w liście otwartym do rzecznika przytoczyło 4 wypowiedzi profesorów, które miały charakter hejtu wobec mojej osoby. Jedna z tych wypowiedzi wzywa, żeby obić twarz Zybertowiczowi. Autorem tej wypowiedzi jest profesor prawa Wojciech Sadurski. Profesor Sadurski na Twitterze napisał, że moja żona kłamie, bo on nigdy ani nie powiedział, ani nie napisał takich słów. I chociaż moja żona w liście do rzecznika praw obywatelskich Artura Bodnara, Adama Bodnara, napisała, że jest gotowa w razie potrzeby udokumentować źródłowo wszystkie przypadki hejtu z tego listu, to rzecznik Bodnar już retweetował, powielił tę wypowiedź profesora Sadurskiego, jakby zakładając, że ją za prawdziwą. W sytuacji, gdy profesor Sadurski wysłał oświadczenie zarzucające kłamstwo mojej żonie do papu, to dziennikarze papu znaleźli tę jego wypowiedź, która ukazała się jakiś czas temu na portalu Na Temat. Ta wypowiedź wczoraj została z portalu Na Temat skasowana.
Zniknięta.
Ale internauci znaleźli jej kopię systemową i można, jak ktoś wejdzie na Twittera, znaleźć, co naprawdę napisał profesor Sadurski i z czym, i zobaczyć to, że Rzecznik Praw Obywatelskich, zanim zapoznał się ze sprawą, już zrobił coś, co wygląda na brak bezstronności.
Swoją drogą, to są smutne czasy, kiedy profesorowie używają takiego słownictwa. Trudno się mówi, skoro rozmawiamy o różnych dziwnych cechach III RP, to porozmawiamy o odejściu III RP. Przez wiele lat w różnych takich krytycznych diagnozach tego stanu, jakim jest III RP, pan profesor wzywał do tego, żeby stworzyć jakieś takie strategiczne kierownictwo państwa, jakieś takie zaplecze rządu, instytucję jakąś, która będzie myśleć nieco dłużej. Mózg państwa, tak? Mhm. Czy możemy po tych 3 latach dobrej zmiany powiedzieć, że taki mózg państwa istnieje?
Zalążkowo tak. To jest Centrum Analiz Strategicznych, którym kieruje profesor Waldemar Paruch.
Zalążkowo, ale czy my mamy tyle czasu, historia nam daje, żeby coś takiego po 3 latach było zalążkowe? Czy tam widać rzeczywiście już jakąś taką pracę koncepcyjną, tak, która wykracza poza...
Tak, o tak? Ile wiem, widać. Tak, widać, a poza tym jakby otworzenie przestrzeni debaty publicznej, czyli poszerzenie obszaru wolności słowa wbrew zarzutom opozycji, spowodowało, że funkcjonuje o wiele żywiej wiele think tanków, które niebanalne diagnozy i koncepcje rozwoju Polski formują. Na przykład chyba miesiąc temu byłem w Radomiu na ogólnopolskim zjeździe Klubu Jagiellońskiego. I było tam mnóstwo rzeczowych, pogłębionych analiz. I tym, co jest pewnym brakującym ogniwem w tym wszystkim, jest, żeby zbudować pomosty między pracą think tanków, których jakość wzrosła, a procesem policyjnym, politycznym, procesem decyzyjnym, co nie jest łatwe, bo opozycja próbuje zrobić władzy zarządzanie kryzysowe. Jeśli opozycja sama siebie, która określiła jako totalną, próbuje urządzić władzy stałe zarządzanie kryzysowe, to w naturalny sposób to, co nazywane jest bieżączką, spycha na bok myślenie strategiczne, ale przestrzenie myślenia strategicznego, na przykład w Akademii Sztuki Wojennej powstało Centrum Badań nad Bezpieczeństwem z 3 ośrodkami analitycznymi, więc już państwowa inicjatywa. Więc mógłbym więcej dawać przykładów budowania tego, co powinno być mózgiem państwa.
A jeśli chodzi o bieżącą politykę, bo często padają także wśród bliskich prawicy publicystów, analityków takie zarzuty, że rząd jednak skupił się na takim zarządzaniu właśnie doraźnym, wyborczym, że te sztandary to są głównie projekty socjalne, 500+, okno zaraz to zamkniemy. Proszę bardzo, że nie ma tutaj jakiejś takiej głębszej przebudowy państwa, tylko raczej albo naprawianie błędów poprzedników typu sprawy uszczelniania podatków, albo takie kwestie bieżące, socjalne, mające wpływ na najbliższe wybory, ale w istocie nie aż tak ważne.
Zastanawiam się, czy pan w istocie nie powiedział czegoś, co nie zaprzecza temu założeniu, bo
możliwe.
Uszczelnienie systemu poboru podatków okazało się być przedsięwzięciem systemowym, bo nagle okazało się, że miliardy złotych, które wypływały w ręce mafii, złodziei, częściowo podmiotów działających transgranicznie, mogą teraz trafić do kieszeni Polaków, którzy mogą wytwarzać między innymi bodziec konsumpcyjny, popytowy i wzmacnia się rynek wewnętrzny. Proszę pamiętać, że pomijając już to, że z każdego 500+, czy na kolejne dziecko, czy na pierwsze, jeśli to jest wydane w Polsce, to automatycznie 25% czy na 23% wraca jako VAT do budżetu. Ale jeśli jest, uruchamia także popyt lokalny na produkty, na przykład biznesmeni prowadzący działalność turystyczno-wypoczynkową nad Bałtyku, nad Bałtykiem mówią, że takiej koniunktury, takiego zainteresowania spędzaniem wolnego czasu przez Polaków nie było w poprzednich latach. Więc widzimy pewne elementy, które zmieniają jakby strukturę społeczną. Ludzie zagubieni, wykluczeni z transformacji nagle zyskują podmiotowość konsumencką. To już jest przebudowa o charakterze systemowym.
W jednej ze
Czyli wystarczyło nie ulegać pasożytniczą grupom interesów, mafią VAT-owskim, żeby wytworzyć zasób społeczny umożliwiający przesterowanie systemu. Oczywiście to jest tylko początek drogi, ale tą dźwignię systemową, która polegała na tym, kierownictwo państwa nie boi się żadnych mafii i się im przeciwstawia, tę dźwignię systemową przełożono.
Ale czy nie sądzi pan, skoro jeszcze pozostaniemy na chwilę przy tych kwestii podatkowych, że właśnie jakby, znaczy na razie sukces polega na tym, że naprawiono to, czego poprzednicy naprawiać nie mogli bądź nie chcieli, natomiast, że nie ma tutaj jakiejś nowej propozycji w ogóle zmiany systemu, jeśli chodzi na przykład o ułatwienia dla przedsiębiorców, jeśli chodzi o to, co Jarosław Kaczyński wiele lat temu mówił, że trzeba uruchomić tą kolejną falę polskiego kapitalizmu. Czy tutaj jakieś działania w tą stronę pan widzi, żeby uruchomić tą falę polskiej przedsiębiorczości, polskiej innowacyjności?
No po pierwsze, jeśli się nie mylę, w ramach programu Morawieckiego jest spora ilość ułatwień dla przedsiębiorców, ale ja nie jestem dobrym rozmówcą, bo a, nie jestem przedsiębiorcą, b, nie jestem biznesmenem, c, nie jestem doradcą podatkowym i nie mogę powiedzieć, jak to działa w praniu. Mogę powtórzyć ogólne wyobrażenia na ten temat. Natomiast z punktu widzenia tych zagadnień, którymi się bliżej zajmuję w ostatnich latach, a mianowicie społecznych skutków rewolucji cyfrowej, to mam wrażenie, to jest moja ocena, że w pewnym obszarze priorytet szeroko rozumianej polityki gospodarczej nie był dobrze postawiony. Mam na myśli koncepcję elektromobilności. Moim zdaniem trzeba było postawić na rozwój sektora informatycznego i technologii typu sztuczna inteligencja, bo tutaj widzę większy potencjał z jednej strony obrony suwerenności cyfrowej państwa, z drugiej strony znalezienia nisz rozwojowych na wysoce konkurencyjnym rynku. Czyli gdybym ja osobiście z mojego oglądu trendów cywilizacyjnych miał sformułować rekomendację rozwojową, to bym powiedział więcej zasobów w budowę najwyższej jakości kompetencji szeroko rozumianych cyfrowych, a nie tak duży wysiłek na program elektromobilności.
Co to jest suwerenność cyfrowa państwa? Gdybyśmy to mieli tak pokrótce zdefiniować na potrzeby słuchaczy.
To na przykład, żeby państwo mogło zapewnić bezpieczność swojej własnej infrastruktury komunikacyjnej. I tą infrastrukturę komunikacyjną można rozumieć szeroko technicznie. To znaczy, że te łącza, za pomocą których teraz porozumiewamy się ze słuchaczami. To mogą być nasi rodacy w Australii, w Malezji, w Patagonii. Dla młodzieży informacja, Patagonia nie jest osobnym krajem w odróżnieniu od Australii i Malezji.
A słuchaczy wiemy na pewno, że mamy w Australii, nie, chyba mamy też w Argentynie, więc pewnie by się jacyś w Patagonii znaleźli. O Malezji nic nie wiem na razie.
To przeoczenie jakieś marketingowe Radia Wnet. A natomiast jest jeszcze drugi wymiar suwerenności cyfrowej. Świat cyfrowy jest główną platformą komunikacyjną. Co najmniej 15 milionów Polaków na co dzień posługuje się Facebookiem do komunikowania się między sobą. Wielu z nich, pewno ogromna większość nie wie, że algorytmy Facebooka, które skądinąd z powodów handlowych, ale pewno nie tylko, nie są jawne, decydują, które z naszych informacji, do jakich części naszych znajomych docierają, gdy robimy wpisy na tablicach facebookowych. I mamy do czynienia z szerszym problemem. Otóż Facebook jest to pierwszą firmą w dziejach ludzkości, która stała się platformą komunikacyjną dla około 1/4 ludzkości. To jest niebezpieczna, monopolowa sytuacja. I suwerenność cyfrowa musi polegać na tym, że albo państwo potrafi współwyznaczać Facebookowi pewne reguły. Niedawno prezydent Macron spotkał się z Markiem Zuckerbergiem, który ma pakiet kontrolny Facebooka i dokonał pewnych uzgodnień, gdzie zaznaczona została podmiotowość państwa francuskiego w tym zakresie, albo musi państwo budować swoje własne suwerenne platformy komunikacyjne. Można powiedzieć, że żyjemy w czasach cyfrowych i państwo nie zachowa swojej suwerenności, jeśli nie będzie na poziomie technicznym potrafiło zadbać o suwerenność ściśle cyfrową.
W książce, która była przez zespół tutaj pod pana kierownictwem 3 lata temu wydana, Samobójstwo oświecenia, tam między innymi...
Już teraz 4 lata czasu pływa, to był rok 2015.
Ja się wciąż nie mogę pogodzić z tym rokiem 2019.
No, wie pan co, ja też mam wrażenie, że z niewiadomych powodów on się pojawił.
Ale się pojawił. W każdym razie między innymi, no to oczywiście trudno, żebym minutę streścił, bo to jest bardzo bogata książka i wielowątkowa, ale tam jedną z wizji jest taka wizja, znaczy nie jest wizja, to są pewne diagnozy, związane z takim cyfrowym totalitaryzmem, z tym, że te obecne procesy technologiczne, które zachodzą, mogą w ogóle całkowicie zdestruować właściwie tą tradycyjną demokrację. Czy pan widzi dalej przez od tych 4 lata, że ten proces na świecie postępuje?
Ja sądzę, że to, co myśmy powiedzieli 4 lata temu, teraz częściej jest mówione przez innych badaczy. W zeszłym roku książka to Samobójstwo oświecenia ze znakiem zapytania i pod tytuł Jak neuronauka i nowe technologie pustoszą ludzki świat. W zeszłym roku Henry Kissinger, wybitny polityk i intelektualista, opublikował krótki, bodaj 5-stronicowy tekst, który miał tytuł Koniec oświecenia. Analizując to, co sztuczna inteligencja może zrobić z cywilizacją ludzką, sformułował szereg tez, które myśmy sformułowali w 2015 roku. Można powiedzieć, zrobił to 3 lata po nas, ale zrobił to w sposób bardziej zwarty. Myśmy potrzebowali setek stron, żeby pewne rzeczy rozeznać, a on to zrobił w sposób bardziej zwarty, w kilku miejscach bardziej przenikliwy. Niedawno ukazała się książka profesor Shozany Zubow z Uniwersytetu w Harvardzie pod tytułem Surveillance Capitalism, czyli kapitalizm nadzoru. W książce, w naszym Samobójstwie oświecenia jest rozdział poświęcony przyszłości władzy, przyszłości mechanizmów władczych na świecie w ogóle. I pokazujemy tam właśnie to, co stało się przedmiotem debaty, bo książka Shozany Zubow, Surveillance Capitalism, czy kapitalizm, może tak to trzeba zaakcentować, już wywołała poważną debatę, że żyjemy w tej fazie kapitalizmu, gdy różne formy nadzoru cyfrowego, często niezauważalnego przez użytkowników urządzeń apek, smartfonów, tabletów, zmieniają sposób funkcjonowania nie tylko kapitalizmu jako pewnej maszyny produkującej dobra materialne, ale zmieniają także funkcjonowanie człowieka. Myśmy w naszej książce Samobójstwo oświecenia postawili tezę, że obietnica oświecenia była, żeby życie ludzkie uczynić rozumnym, a ono zostało zautomatyzowane. A Shozana Zubow mówi, efektem rewolucji cyfrowej jest zautomatyzowanie samego człowieka, pozbawienie go podmiotowości.
No i w tym świecie człowieka pozbawionego podmiotowości, czy w ogóle istnieje coś takiego jak sens podmiotowości państw narodowych? Czy takie państwa jak Polska, albo też jak Francja, skoro wspominał pan prezydenta Macrona, mają szansę tutaj przetrwać?
Właśnie to, co robi Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Akademii Sztuki Wojennej, poświęcone jest wsparciu analitycznemu tej szansy wsparcia, rozeznania zagrożeń dla suwerenności i wskazywania miejsc, gdzie możemy nie tylko reaktywnie, ale z wyprzedzeniem tę suwerenność wzmacniać. Ale to jest temat na osobną rozmowę. Ale niestety spora część tej rozmowy została zużyta na pewnego profesora niegodnego, że tak powiem, większej uwagi analitycznej, jak się zdaje.
Niestety na tym polega też wada takiego politycznego dziennikarstwa. Czy nie jest tak, już na zakończenie, bo pan to tej Francji jeszcze się tutaj, przepraszam, ale do niej wraz nawiążę, czy nie jest tak, że wobec tych wszystkich zagrożeń może naszymi sojusznikami nie powinny być globalne kolosy jak Stany Zjednoczone, tylko właśnie te państwa narodowe? Może należy w takiej sytuacji wrócić do Unii Europejskiej.
Ale tak i nie. Proszę zwrócić uwagę na projekt Trójmorza. Projekt Trójmorza to jest próba, jednym z elementów projektu Trójmorza jest właśnie współpraca cyfrowa. Projekt Trójmorza to jest wzmocnienie rusztowania instytucjonalnego Unii o te formy integracji, których tam nie było. Unia rozwijała się według form integracji poziomej wschód-zachód, zarządzanej na osi Berlin-Paryż. A Warszawa wystąpiła z inicjatywą wspartą przez USA, żeby budować także pionową linię integracji. Polska, kraje grupy V4, aż do Chorwacji na południu i innych 12 krajów. A więc wzmacniamy jakby suwerenność państw narodowych poprzez ich współpracę w ramach zaniedbanej przestrzeni w Unii. Niech nasz region także współtworzy kierunki integracji Unii, a nie bezmyślnie ulega tylko pomysłom tworzonym w Berlinie czy Paryżu.
Tutaj pan profesor wspomniał o tym, że ta praca, o której żeśmy mówili, to już będzie ostatnie pytanie, ona była kilka lat temu opublikowana, że później inni badacze do niej nawiązali. To znaczy, że jest szansa.
Nie
żeby...
tyle nawiązali, tylko sami z opóźnieniem doszli do podobnych test, niezależnie od
czyli
tej pracy.
Czyli jest szansa na takie coś, żeby w polskim świecie akademickim powstawały jakieś rzeczy ważne nie tylko dla nas, ale i dla świata, które będą prekursorskie.
Przy obecnym etosie tego świata akademickiego te szanse są bardzo małe, ale to jest temat na osobną rozmowę.
A czy pan profesor nad jakąś taką pracą teraz pracuje?
Pracuję właśnie nad książką na temat suwerenności w świecie cyfrowym. Chcę połączyć wgląd w trendy rozwoju współczesnych technologii informatycznych, jak to się przełoży na ocalenie lub utratę podmiotowości politycznej.
To ja mam nadzieję, że będzie okazja jeszcze...
Ale wcześniej będę musiał napisać książkę o TW Bolku.
Ach, niestety. No dobrze, jak powstanie ta książka o suwerenności cyfrowej, to zapraszam, obiecuję, że wtedy nie będziemy cytować profesora Sedurskiego. Przynajmniej się postaram.
Do usłyszenia.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pan profesor Andrzej Zybertowicz, socjolog, doradca prezydenta Rzeczypospolitej, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
A Poranek Wnet, proszę państwa, już powoli zmierza do swojego końca. Ja się nazywam Antoni Opaliński. Audycję wydała Jaśmina Nowak. Realizatorem był Paweł Chodyna. Teraz, nie wiem, zabrzmiał jakieś dźwięki albo nie zabrzmiał, ale już za chwilę pan Roman Zawadzki. Audycja o muzyce klasycznej. Dziś o 12 Aleksander Wierzejski, o 16 zaprasza Krzysztof Skowroński. Jutro Poranek Wnet o 7:07 poprowadzi Magdalena Uchaniuk-Gadowska. Dziękuję bardzo.